Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witam w audycji Duchowość i psychologia. Anna Malec przy mikrofonie. Rozmawiamy w audycji o poronieniach. To jest cykl, który przed miesiącem rozpoczęliśmy. Dzisiaj kontynuujemy aspekty psychologiczne poronień, a w studiu pani Agata Rusek, psycholog, psychoterapeutka ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam panie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj w audycji zastanawiać się nad tym, jak dobrze przeżyć to doświadczenie, trudne doświadczenie, jakim jest poronienie. Co ze sobą zrobić w takim momencie, kiedy no właśnie najpierw pojawia się rozpacz, pretensje, niezrozumienie. Co jest pierwszym krokiem do tego, żeby dobrze tę sytuację przeżyć?
Myślę, że ważne, żeby coś zrobić, tak, żeby to przeżyć. To przede wszystkim pierwsza sprawa.
Co to znaczy przeżyć?
Przepracować, przeżyć żałobę, mieć okazję do pożegnania się z dzieckiem. To tylko powiem, że ważne, żeby to zrobić jeszcze przed pojawieniem się chociażby drugiego kolejnego dziecka. Właśnie, żeby nie przenosić tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy w poprzedniej audycji. Też nieprzepracowanie straty wiąże się z takim przeżywaniem długoterminowym rozżalenia, rozgoryczenia, a jakiegoś smutku, niesienie tego ze sobą. Więc przede wszystkim ważne, żeby coś zrobić, żeby to przepracować.
Kiedy myślę o tym w takim jakby historycznym, w historycznej kolejności, to myślę, że na początku trzeba się zgodzić, że to się naprawdę wydarzyło. Mhm. Że to naprawdę mnie czy nas dotknęło. I że to nie jest banalne. Że nawet jeśli jeszcze nie wiadomo, co z tym dalej zrobić, gdzie szukać pomocy, jak to będzie, jak w ogóle sobie poradzimy, to sam fakt wejścia w tą, no czasami otchłań, ale w ten moment jest bardzo kluczowy. Bo jeżeli tego nie będzie, to utrudnienie jest na starcie. Dlatego szok, który wywoła łzy, to są łzy zdrowia, to są łzy oczyszczające. I można powiedzieć, że kiedy zapraszamy, żeby rozmawiamy z rodzinami, to zachęcamy ich do tego, żeby nie robili takiej rzeczy, że wchodzą do kobiety uśmiechnięci i wszystko będzie dobrze, a wychodzą i za drzwiami płaczą. Zachęcamy do tego, żeby to się działo wszystko razem, że tak naprawdę płaczemy razem, że milczymy razem, że nie wiemy, co zrobić razem, że to są takie sytuacje, których one czasami nas zawstydzają, bo można powiedzieć, taka ekspresja trudnych uczuć nie jest powszechna, ale to ma ogromny sens wtedy, kiedy to jest razem.
To, co warto tutaj dodać, żeby to robić też przy dzieciach, które już są, żeby rodzice, zwłaszcza mama, nie uciekała gdzieś do innego pokoju i płakała sama, tylko żeby pokazywała dziecku, że jest jej smutno, że doświadczyła pewnego rodzaju straty. To też jest taki moment, kiedy dziecko może przeżyć, może się nauczyć przeżywania emocji, przeżywania różnych trudnych sytuacji.
To jest szalenie ważne, dlatego że wielu kobietom wydaje się, że ich na przykład narodzone dzieci wcześniej, nie wiem, roczne, dwuletnie, trzyletnie, że nic nie rozumieją, nic nie wiedzą, że w zasadzie trzeba je chronić. Tak. Natomiast w dzieciach mówionych tabu jest dużo, ale niemówionych nie ma. Dzieci czują.
Wydaje mi się, że to trudna rzecz, prawda, do przeżycia, do pokonania. Taki płacz przy dziecku, tłumaczenie dziecku też pewnie, bo to też wymaga od kobiety jakby kolejnej energii, dodatkowego wysiłku, prawda?
Znaczy, tu nie chodzi o taki płacz przy dziecku, który miałby dziecko zalać i dziecko nie wiedziałoby, że ma silną matkę. Tu chodzi o po prostu pokazanie, że ja jestem silna, ale jestem też smutna.
Czyli po prostu nie robienie dobrej miny do swojej gry.
Często się spotykam z kobietami, które mówią, że w ich rodzinie, czy ich siostra, brat zmarli, ale rodzice sobie nie poradzili z tą stratą. Na przykład właśnie jeden z aspektów jest taki, że nie widziały, jak rodzice przeżywają tego, co nie znaczy, że rodzice nie przeżywali, ale one czy oni nie widzieli, jak ci rodzice przeżywają tą stratę. I to też jest coś, co w nich pewnie zaowocowało takim, a nie innym przekonaniem.
Ale takie rozpaczanie też nie może być wieczne, prawda? Są jakieś określone ramy. Ja wiem, że to jest indywidualne. Na pewno pani za chwilę powiecie, że to zależy od kobiety, ale są też takie sytuacje, kiedy ta rozpacz jest już treścią życia.
To prawda. Ja to nazywam siedzeniem na ławeczce na cmentarzu przez cały dzień. I można to robić nie tylko po zmarłych dorosłych, ale też po dzieciach nienarodzonych. Rzeczywiście ta aktywność, o której pani Agnieszka powiedziała, czyli udrożnienie tych kanałów, tego, że będą te etapy się zmieniać, to ta aktywność to ułatwia, że kiedy ja coś otwieram po raz pierwszy, ja na przykład zapłaczę, czy ja się po prostu zgodzę na to, że to się stało, czy ja powiem, czy ja poproszę, czy w ogóle będę opowiadać o tym, co czuję, to pozwoli to na to, że moje emocje się będą przemieniać. Że one będą czasem bardzo dynamiczne, bo po okresie szoku może przyjść niesamowita złość. Złość na siebie też i poczucie winy na przykład, że ja coś źle zrobiłam, nie wiem, opalałam się za dużo, źle jadłam, ćwiczyłam. Albo złość na kogoś z bliskich, albo też złość na Boga. Potem może się pojawić, nie wiem, smutek bardzo głęboki, jakieś lęki. I to jest wszystko okej, jeśli to jest udrażniane.
Słuchają Państwo audycji Duchowość i Psychologia. Rozmawiamy o poronieniach, o etapach, jakie kobieta powinna przeżyć. Powiedziała Pani o tym, że podstawą i fundamentem do tego, żeby przeżyć to trudne doświadczenie, jakim jest poronienie, jest wejście w tą, jak Pani powiedziała, Pani Agato, otchłań często, czyli po prostu akceptacja tego, że to się wydarzyło. Jak płynnie później te etapy wyglądają? Jaką drogę musi pokonać kobieta czy małżeństwo dalej? Jak to jest?
Ja bym jeszcze tylko jedno dodała. Dobrze? Bo była mowa o tym, że o akceptacji, o tym, żeby właśnie przyznać się do tej sytuacji, żeby rozmawiać, że to już jest takie terapeutyczne. Ale może wspomnę tutaj o takiej metodzie, górnolotnie powiedziane, dla kobiet, które może nie są aż tak otwarte, a to też jest coś, co może przelać chociażby, czy wylać z nich te emocje, które w nich są. Żeby spróbowały spisać to, co w nich jest. To całe doświadczenie, które w nich się pojawiło, które zaistniało w ich życiu. To też już jest taki moment, właśnie to przelanie na papier, które też może mieć aspekt terapeutyczny.
Tak, też udrażnia, też przetyka te emocje, pozwala się wylewać.
Rozumiem, że to jest tak, przepraszam, że to jest tak, że po prostu czujemy, że już koniec, tak, tej rozpaczy i co się...
Ja nie wiem, czy czujemy, to chyba, bo to się przenika, to nie jest tak, że to jest jakaś granica między jednym a drugim etapem. Są nawrotki, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć. Różne sytuacje wywołują kolejne emocje. Wystarczy, że kobieta zobaczy na ulicy wózek z dzieckiem w takim wieku, którym byłoby jej dziecko. Bardzo wiele tutaj, nie wiem, reklama pieluch w telewizji. Mnóstwo rzeczy, które wywołują wspomnienia i znowu może być taki etap trudniejszy, ten, który już w zasadzie wydawało się, że nie wiem, pół roku wcześniej przeszłam. Więc chodzi o to, żeby mieć taką, myślę, taką szeroką zgodę na takie różne możliwości przeżywania. A kluczem zdrowienia na pewno będzie to, że powoli, ale jednak będzie to wychodzenie z siebie. Będzie to wychodzenie z tej koncentracji na sobie do życia. Natomiast nie skokowo. Nie na zasadzie dziś tak, jutro zupełnie inaczej.
Jeżeli ten przysłowiowy kamień trochę, który ze sobą nosimy, kamień tego smutku, żalu, rozżalenia, gdzieś od nas odejdzie, czy zostanie pozostawiony poza nami, no to właśnie jest ten moment, kiedy czujemy taką lekkość, tak? Ale to jest to, co pani Agata też mówiła przed przerwą właśnie, że są kobiety, które noszą, które karmią się też tym rozżaleniem, które nie potrafią jak gdyby odciąć tego kamienia przysłowiowego. Znam wiele takich przypadków. Są grupy wsparcia, chyba, nie, nawet nie wsparcia, to są takie grupy, które też często są przy parafiach tworzone, osób po stracie dziecka. I często kobiety, które tam chodzą, czy małżeństwa, kiedy się z nimi spotykam, okazuje się, że po kilku latach oni jeszcze nie przepracowali tej sytuacji, oni jeszcze się nie zmierzyli z nią, że jeszcze cały czas to doświadczenie w nich jest. Mm. Mnie się kojarzą takie grupy z pewną etapowością w życiu, w przeżywaniu tej żałoby, tak? Że ktoś jest, bo jemu na ten moment jest mi taka grupa potrzebna. Ale jeżeli przeżyję to, a właściwie przeżyję, to ja odchodzę.
Tak, a tutaj to nie może stać się stylem życia.
A mam wrażenie, że jest mnóstwo tego rodzaju grup, które zaczynają być traktowane jako styl życia przez osoby po stracie dziecka.
To prawda, zgadzam się z tym. I w ogóle ten aspekt takiej pomocówki, nazwijmy to trochę anonimowej, czyli grupy wsparcia czy fora dla osób po stratach, są rzeczywiście bardzo cennym miejscem.
Tak.
Gdzie kobiety mogą spotkać kogoś, kto przeżył dokładnie to samo, bo można powiedzieć, jej najukochańszy mąż nie jest w stanie tego dokładnie zrozumieć, tak jak ta obca kobieta, która też poroniła. Więc jest taki moment takiej, nie wiem, czy to aż nazwać wspólnoty, ale wspólnoty w sensie zrozumienia, w sensie współżycia, wspólnoty przeżyć, tak. I rzeczywiście on jest cenny jako
tylko
etap.
Łatwiej w tej wspólnocie przeżyć, funkcjonować kobietom niż mężczyznom. Są rekolekcje po stracie dziecka organizowane w różnych miejscach Polski, gdzie mężczyźni nie do końca się odnajdują tam. Kobiety ciągną swoich mężczyzn na tego rodzaju spotkania. Są tego owoce, efekty, natomiast to nie jest moim zdaniem miejsce, gdzie mężczyzna się jest w stanie aż tak bardzo otworzyć. Kobieta w gronie kobiet świetnie zafunkcjonuje. To będzie dla niej terapeutyczne. Z mężczyznami bywa zupełnie inaczej.
Znowu dochodzimy do tego momentu, że ten mężczyzna w tych sytuacjach czuje się lub jest traktowany czasem jak piąte koło u wozu. I być może to jest jakiś wniosek, żeby takie podgrupy dla mężczyzn osobno powstawały, tak żeby oni nie musieli cały czas czuwać nad tym, czy spełniają te oczekiwania kobiet, czy nie.
No właśnie, tutaj dotykamy różnic, prawda, między nami i w jaki sposób mężczyźni przeżywają takie sytuacje? Czym się różni to przeżywanie od tego, w jaki sposób my kobiety to przeżywamy?
No przede wszystkim nie jest to uzależnione od biologii u nich, tak jak u nas, więc już z tego bardzo dużo wynika. Po drugie, no mężczyzna jest rozdwojony, tak jak mówiłyśmy też tydzień temu, rozdwojony na opiekę nad kobietą. Mówimy o mężczyźnie, jeżeli rzeczywiście jest tym oparciem i chce być, więc nie pozwala sobie wówczas na przeżywanie, a jednak przeżywa i też potrzebuje bardzo dużo. Przynajmniej uszanowania, przynajmniej zapytania, przynajmniej zobaczenia, że słucham, widzę cię, widzę, że przeżywasz.
Tak, tak, to chyba jest ważne. I to znowu wracamy do rozmowy między małżonkami, tak? Więc nie bójmy się otwierać. Jeżeli kobiety czy mężczyźni, jeżeli państwo doświadczyli tego rodzaju strat, nie bójcie się otwierać. Tak samo kobieta, jak i mężczyzna przeżywacie to doświadczenie, a ta rozmowa gdzieś będzie owocowała, będzie przynosiła owoce. Tylko trzeba chcieć, trzeba ten krok odwagi poczynić.
I też z takim realizmem, że nigdy nie zaspokoimy nawzajem jakby całości tych oczekiwań i tego, co chcemy otrzymać od tej drugiej strony, ale że to, co otrzymamy, to jest bardzo dużo.
Ja bym też na początek może zachęcała do podzielenia się przynajmniej z jakąś bliską osobą. Niech to będzie przyjaciółka, niech to będzie przyjaciel w przypadku mężczyzn, ale ktoś, kto nas wysłucha, kto zrozumie, kto nie będzie dopytywał, nie będzie oceniał. Czyli taka bardzo życzliwa osoba, która może być takim wentylem dla tego, co się dzieje w nas.
I to jest ta sytuacja, w której to, co jest trudne, może stać się szansą na, tak jak pani powiedziała, lepszą, inną jakość życia. W audycji Duchowości Psychologia z paniami Agatą Rusek i Agnieszką Pisulą rozmawiamy o tym, jak dobrze przeżyć poronienie. Na tej drodze, którą mają do przejścia kobiety, mężczyźni, którzy doświadczyli poronienia, mogą nam pani Agato pomóc pewne konkretne rytuały, sposoby, jak sobie.
No tak, bo człowiek jest tak skonstruowany, że bardzo potrzebuje symbolu, konkretu, znaku i no, w ogóle nasze święta też katolickie, czy w ogóle w różnych kulturach pewne zaznaczenie rozpoczęcia czegoś lub dokończenia czegoś jest szalenie ważne. W związku z tym często proponujemy takie sytuacje jak pożegnanie dziecka na przykład, jak napisanie do niego listu wcześniej jeszcze, nie? W tej chwili coraz więcej jest takich miejsc symbolicznych typu grób dziecka utraconego. No w wielu miastach już jest, gdzie rzeczywiście nie po to, żeby siedzieć tam codziennie, ale po to, żeby rytualnie to oddać, pożegnać się, wracać raz w roku czy raz na pół roku, nie wiem, ale na pewno dokończyć, szczególnie wtedy, kiedy nie było to możliwe w szpitalu, kiedy nie było tego pożegnania.
Tak, to jest swego rodzaju też, to też mówiłyśmy na antenie już, o braku wspomnień w przypadku kobiet, które poroniły, zwłaszcza w tym pierwszym etapie ciąży, kiedy być może jest tylko zdjęcie z USG, te rytuały, o których pani Agata powiedziała, są czymś niezbędnym, bezsprzecznym. Jeżeli jest możliwość pochowania dziecka, to jak najbardziej tak. Mnie urzekają tutaj rytuały, które były kiedyś na wsiach, tak? Tam był cały proces rytuałów pożegnania osób. I to było właśnie rozpoczęcie i zamknięcie, coś, co nam pomagało przeżyć żałobę. Właśnie o takim rytuale też teraz mówimy, żeby mieć okazję domknąć to, co się w nas dzieje. I też, żeby mieć te wspomnienia, żeby móc pójść na grób i wspomnieć, chociażby raz na pół roku, czy raz na rok, tak jak pani Agata wspomniała.
I te rytuały są tym momentem, które mogą być na tej drodze do odzyskiwania nadziei bardzo ważne, prawda?
Bardzo ważne, ale też wtedy, kiedy na przykład idziemy na taki symboliczny czy prawdziwy grób naszego dziecka, powiedzmy raz w roku, to jest to taka nitka, która wiąże nas z faktem, że jesteśmy rodzicami tego dziecka, tak jak chodzimy na każdy grób. I to jest jakby pokazanie, że z jednej strony nie wypieramy się historii, ale z drugiej strony my ją już, to nie ona nami rządzi, to nie my jesteśmy wessani w tą historię, to my przychodzimy.
To, co jest też ważne w tych momentach czy w tych rytuałach, to jest przyznawanie się do tego dziecka. Wielokrotnie kobiety, które do nas trafiały na warsztaty, miały pierwszy raz okazję powiedzieć, że ich dziecko jest w niebie. Mhm. I już to widać było, jakie emocje w nich wywołuje. Więc to przyznanie się do dziecka, tak, jestem matką trójki dzieci, w tym jednego w niebie na przykład, jest czymś, co gdzieś daje taką wolność wewnętrzną. Myślę sobie, w przypadku grobów to też jest taka ciągłość dla naszych dzieci, tak? Czy dla dzieci tych kobiet, które widzą, że dobrze, rodzice przyznali się do tego dziecka. I mam brata czy siostrę w niebie, tak? Później mogą sami chodzić i pokazywać swoim dzieciakom ten grób i swoją siostrę czy swojego brata.
Ma to zresztą jeszcze dla dzieci, dla nowego pokolenia bardzo ważny aspekt, taki można powiedzieć modelujący, taki edukacyjny, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do życia, do szacunek do życia, do strat, jak do tego podchodzimy, czy się o tym mówi, czy się nie mówi.
Ja bym poszła dalej, to jest też, ten grób to jest też oddanie godności dziecku, które zostało utracone. A o godności też już mówiłyśmy nieraz, natomiast myślę sobie, że to jest też taka świetna lekcja godności dla dzieci, które są w rodzinie.
Które się uczą, patrzą.
Które się uczą.
Mówiły pani o tym, że te etapy przeżywania, one się przeplatają tak naprawdę. Czasem jest tak, że jest lepiej, czasem jest gorzej. Czasem są kolejne wspomnienia, czasem są powroty do rozpaczy, czasem właśnie już jest dobrze. I tak sobie myślę, że dla kobiety jest to moment, kiedy ona po prostu uczy się być dobrą dla siebie i dawać sobie prawo do tego, że właśnie jest różnie. Taką akceptację też dla siebie tutaj trzeba z siebie wykrzesać, prawda?
Z jednej strony tak, można powiedzieć, że przyjąć siebie również z takim stanem, który przeżywam, i to czasem takim, który mi się wymyka spod kontroli, na który się złoszczę, że ja tak nie chcę, ja nie chcę tak przeżywać, ja nie chcę tak długo, ja chcę inaczej, bo kawałek tego mojego panowania się zamknął już ten etap. W związku z tym ta akceptacja dla siebie jest szalenie potrzebna i ona musi być, ona ma mieć swoje miejsce, ale ma być zrównoważona też z tą uważnością na zewnątrz, na męża, na dzieci, jakby na wyjście. Mhm.
Ale też trzeba tutaj być w pewien sposób asertywnym wobec tego, co potencjalnie możemy usłyszeć od znajomych, od rodziny.
Tak, tutaj chyba też apel może do rodziny, żeby też może nie dopytywać tych kobiet, czy tego małżeństwa, które straciło dziecko, jak się czują, czy może jak się czują, to jeszcze tak, natomiast trzeba było coś tam zrobić, jakich porad może nie udzielać.
Albo kiedy następne
dziecko.
Albo kiedy następne dziecko,
co jest bardzo częste. Tak. Naprawdę proszę tylko być przy tym małżeństwie, czy przy tej kobiecie. Sama obecność państwa i jakieś wsparcie, ale nawet nie słowne, tylko fizyczne, jest już czymś bezcennym. Jest też takim daje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie wsparcia.
Znowu dochodzimy do tego, że najgorszym rozwiązaniem jest milczeć, choćby z takiego taktu, że nie wiem, co powiedzieć, ale jest to odbierane jednak jako obojętność przez osobę, która cierpi. Taki takt
no, też może być
rodzinny. W związku z tym rzeczywiście nie milczeć, w sensie nie być obojętnym. Przychodzić, tak, być, tak. Natomiast dzwonić nawet w jakiejkolwiek sprawie. Znamy sytuacje, w których bliscy ludzie przez jakiś czas się nie odzywali, milczeli. Można powiedzieć, kobieta poczuła się kompletnie pozostawiona, natomiast oni z tego taktu milczeli.
Mhm. No to po prostu nie wiedzieli, jak się zachować, prawda?
To prawda, natomiast każde zachowanie będzie lepsze
niż milczenie.
Obojętność.
Poza dopytywaniem się, kiedy następne.
No tak, to na pewno. To na pewno.
I tą myślą kończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Agata Rusak, psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta, były gośćmi w audycji Duchowości Psychologia. Zachęcamy do słuchania za tydzień naszej audycji o aspektach duchowych. Poronień będziemy rozmawiać, a dotychczasowe audycje można odsłuchać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl w zakładce Nasze audycje. Do usłyszenia za tydzień. Anna Malec.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.